bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Dariusz Danisiuk. Rozpoczynamy naszą audycję Czarno na białym. Dzisiaj, proszę Państwa, chciałbym serdecznie Państwa zaprosić do wysłuchania konferencji księdza Rafała Jarosiewicza na temat modlitwy. I tę konferencję ksiądz Rafał wygłosił podczas spotkania prezesów Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Na pewno modlitwa nie jest dla nikogo z nas sprawą prostą, sprawą łatwą. W jakiś sposób przeżywamy różne trudności czy roztargnienia na modlitwie. Bardzo często nie potrafimy się modlić, czy uciekamy od modlitwy, tłumacząc się właśnie tym, że nie umiemy się modlić. Serdecznie zachęcam. W tej konferencji ksiądz Rafał porusza 5 przeszkód czy wymówek naszych na drodze do dobrej modlitwy. Na pewno omówienie tych przeszkód pomoże Państwu w uporządkowaniu spraw dotyczących modlitwy i na pewno te myśli, które tutaj Państwo usłyszą, dadzą światło na taką dobrą modlitwę w osobistym takim życiu duchowym. Serdecznie do wysłuchania tej konferencji zapraszam.
Jan Paweł II, kiedy przyjechał do Polski podczas pierwszej swojej wizyty, mówił o najważniejszej rzeczy. Tę rzeczywistość, którą nazywał najważniejszą rzeczą, dzisiaj chcemy omówić, chcemy przynajmniej w jakiś tam sposób dotknąć rzeczywistości modlitwy, z której wszystko wynika i do której wszystko ma zmierzać. Dlatego też mam świadomość tego, że w momencie, kiedy będziemy dotykać tak trudnego tematu, mam świadomość tego, że będziemy mieli różnego rodzaju rozproszenia, na przykład kalendarze, na przykład zdjęcia, na przykład jakieś inne rzeczy, załatwianie teraz spraw. Mam świadomość tego, bo jest ktoś taki, kto nie chce słuchać. Ja bym poprosił, jeżeli ktoś jeszcze coś ma, to żeby to zostawił teraz. Mam świadomość tego, że to są ważne rzeczy, ale w tym momencie nie ma nic najważniejszego, jak mówi święty Janek Bosko, jak usłyszeć jedno słowo z konferencji, które stanie się drogowskazem na całe nasze życie, a przynajmniej na najbliższy czas, przez który to Pan Bóg chce nas przeprowadzać. Dlatego powstańmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który jesteś Bogiem działającym wielkie rzeczy pośród swojego ludu, zapraszamy Cię, aby ten czas, który nam teraz ofiarowałeś, był dla nas czasem spotkania w modlitwie z Ojcem przez Jezusa. Zapraszamy Cię, aby to wszystko, co będziemy tutaj nazywać, o czym będziemy mówić, stało się bliskie dla nas, by było dla nas doświadczeniem Boga w naszej codzienności. Zapraszamy Cię, abyśmy z tego spotkania wyszli przemienieni i wypełnieni Twoją mocą. Spraw, Panie, aby wszystkie rozproszenia, myśli, sprawy, które teraz nas niepokoją, zostały gdzieś na boku, abyśmy ten czas przeznaczyli na uwielbienie Boga przez słuchanie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. Powierzmy się jeszcze niepokalanej, bo ona tam, gdzie była, tam zawsze wstępował Duch Święty. Była pierwszą, tak w pełni otwartą na działanie Ducha Świętego. I ona walczy o nas teraz w tym świętym czasie. Słuchanie. Takim czasem jest każda konferencja i każde kazanie, niezależnie od tego, jak przygotowany jest kaznodzieja lub konferencjonista. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech Was strzeże i prowadzi. Amen. Usiądźmy. Skorzystam z tego, że dużo spokojniej można mówić siedząc. Na rekolekcjach ignacjańskich uczono mnie, że siedząc mogę spokojniej przyjmować treści, ale także mogę spokojniej je artykułować. W związku z tym korzystam z tego przywileju i prawa. Tym bardziej, że mam przed sobą monitor, z którego będę korzystał, więc nie będę musiał się obracać na ekran. Nie będę musiał patrzeć na to, żeby was nie tracić z pola widzenia. Moi drodzy, powiedziałem w tej modlitwie wprowadzającej nas, że niezależnie od tego, jak kapłan jest przygotowany w kazaniu, niezależnie od tego, jak konferencjonista jest przygotowany do konferencji, Duch Święty działa. I On chce działać i chce dotykać naszych serc. I problem bardzo często leży w nas, to znaczy my nie jesteśmy w stanie przyjąć tego, co nam się nie podoba, albo na co mamy swój monopol, kiedy Bóg chce wkraczać w pewne sfery naszego życia. I dlatego trzeba nam uchwycić się takiej myśli świętego, nazwałem go świętym, Syracha, który powiedział, że mędrzec nawet w głupocie głupca mądrość dla siebie potrafi znaleźć. Więc nawet gdybym ja w tym momencie mówił coś głupiego, to wy jako ludzie mądrzy zapraszam do tego, byście odkrywali dla siebie to, co Bóg chce wam powiedzieć. Ja kiedyś przed laty, kiedy z księdzem Darkiem studiowaliśmy w Wyższym Seminarium Duchownym, byłem bardzo oburzony na jednego z naszych konferencjonistów, na jednego z rekolekcjonistów, który przyjechał i wykładał nam w taki sposób, że cytował nieustannie dokumenty Kościoła. Ja byłem oburzony, jak on może. I przez pierwsze dwa dni, słuchając tego, nic z tego nie wziąłem dla siebie, dlatego że ciągle koncentrowałem się na treści i na tym, że ja nie słyszę tego, co ja bym chciał usłyszeć. I po dwóch dniach, kiedy poszedłem do spowiedzi, przedstawiłem dość nerwowo swoje zarzuty mojemu spowiednikowi, wtedy to był ojciec ze Skurca, ojciec Jan. Do tego stopnia byłem tą sytuacją taki zbulwersowany właśnie, że mówię, jak ten człowiek może w taki sposób prowadzić rekolekcję. A ojciec Jan wtedy mnie przywołał do porządku i mówi, słuchaj, mówi, gdzie ty jesteś najpierw? Ja mówię, że no, na spowiedzi. A on mówi do mnie dalej i mówi tak, a słuchaj, zobaczysz, że będziesz na pewnym etapie życia duchowego, na takim etapie życia duchowego, że niezależnie kto będzie głosił do ciebie konferencję, ty będziesz słyszał Jezusa. Ja sobie pomyślałem wtedy, Panie Jezu, to jeszcze długa droga przede mną. Sztuką słuchania jest usłyszenie tego, co mówi do nas Pan Bóg, nawet wtedy, kiedy mówi On między zdaniami, które wypowiada kaznodzieja czy też konferencjonista. Dlatego modliliśmy się na początku do Ducha Świętego, bo On może sprawić w nas nieskończenie więcej niż myślimy czy rozumiemy. Drodzy Państwo, przygotowałem na dzisiaj temat, który nazwałem w taki przedziwny sposób. 5 przeszkód naszych wymówek na drodze do dobrej modlitwy. Oczywiście 5 przeszkód to nie jest wszystko to, co wyczerpuje problem czy temat, który chcemy dzisiaj w pewien sposób dotknąć. Dlaczego? Dlatego, że kiedy odkrywamy 5 pierwszych wymówek, a może inaczej przeszkód stawianych nam w życiu duchowym przez Ojca Ciemności, przez Ojca Kłamstwa, to będą pojawiały się następne. On ciągle pracuje nad nami, nad tym, abyśmy w naszym życiu duchowym nie dochodzili do relacji, czyli do spotkania z Bogiem w modlitwie. I On będzie robił wszystko, żebyśmy jak najmniej poznali siebie, to kim jesteśmy, jakie mamy zadania jako chrześcijanie i w którą stronę mamy iść z tymi zadaniami, by rzeczywiście zrealizować swoje powołania. Będę się posilał takimi obrazami, które mam nadzieję zostaną troszeczkę w naszej pamięci. I to, co będę mówił, potraktujcie bardziej jako pewne światła na rzeczywistość modlitwy, jako coś, co wynika z bardziej z serca, z mojego przemyślenia tematu, niż z jakiegoś usystematyzowanego wykładu. Kiedy bierzemy Księgę Wyjścia do ręki, to każdą z tych przeszkód na modlitwie możemy znaleźć w relacji, jaką Bóg podejmuje z Mojżeszem. I pierwszą przeszkodą, zasadniczą przeszkodą, która stanowi podstawę do tego, żeby nie rozpocząć takiej owocnej, dobrej modlitwy, jest nasza świadomość, właściwie nasze mniemanie o samym sobie. To znaczy, my mówimy troszeczkę jak Mojżesz w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale, w 11 wersecie, że my nie jesteśmy nikim specjalnym. Dlaczego my mielibyśmy wchodzić w kontakt z Panem Bogiem? Dlaczego Pan Bóg miałby akurat do nas przemawiać? Dlaczego my mielibyśmy mieć relację z Panem Bogiem, skoro my jesteśmy takimi zwykłymi ludźmi, którzy żyją gdzieś tam w którymś momencie historii, którzy mają swoje sprawy, swoje problemy. I słuchajcie, ta przeszkoda, ona paraliżuje nas do tego, byśmy nie wchodzili w miłość. To jest przedziwna sprawa, że my ulegamy temu, że skoro my nie jesteśmy nikim specjalnym, skoro nie mamy właściwie jakichś takich wielkich darów, charyzmatów, no nie możemy się porównywać z Ojcem Świętym Janem Pawłem II czy Matką Teresą z Kalkuty, no to gdzie nam do życia duchowego, gdzie nam do takiej głębokiej modlitwy, która nosi miano relacji? Jak powiedziałem, jest to ogromne kłamstwo złego ducha, dlatego musimy zobaczyć, że w oczach Bożych mamy wielkie znaczenie. Kiedy prześledzimy Stary i Nowy Testament, to widzimy nieustanne słowa wypowiadane przez Boga do nas. Że co? Że wyrył nas na obu swoich rękach. Mnie to słowo strasznie porusza. Kiedy spoglądam na krzyż i patrzę na ręce Jezusa Chrystusa i czytam, że oto wyryłem Cię na obu mych dłoniach, że jesteś moim kochanym dzieckiem, to widzę, jaką cenę Bóg zapłacił za mnie, za to, żebym ja miał życie, za to, żeby spotkać się ze mną. Wyryłem Cię na obu mych dłoniach. Tyś moim, mówi Bóg. Kiedy popatrzymy na księgę proroka Ozeasza i patrzymy, że Bóg mówi o to, przytulam Cię do swojego policzka. Jesteś jak niemowlę, które biorę w swoje objęcia, w swoje ręce. To widzimy, kim my jesteśmy dla Pana Boga. Kiedy patrzymy na księgę proroka Jeremiasza albo Izaasza, czy to ten 39 rozdział, czy 45 rozdział, czy 49 rozdział księgi Izajasza, czy w końcu 54 rozdział, 10 werset, góry mogą ustąpić, pagórki się mogą zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Kocham Cię, mówi Pan. Gdyby Twój ojciec i Twoja matka Cię opuścili, ja Ciebie nie opuszczę, mówi Pan. Tyś moim. Wszystko się zmienia. Rzeczywistość zmienia się dookoła nas, ale miłość Boga jest niezmienna. Jeżeli uświadomimy sobie, jak bardzo Bóg nas kocha i kim jesteśmy przed Jego obliczem, niezależnie od tego, kim jesteśmy w tej hierarchii świata, bo w hierarchii świata my nie jesteśmy po to, żeby osiągać sukces. Świat mówi, że my musimy osiągnąć sukces. Sukces w tym rozumieniu Ewangelii to jest krzyż. A świat mówi, ja takiego sukcesu nie chcę. Jeżeli idziemy za Jezusem Chrystusem, to dochodzimy w Jego drodze do spotkania z krzyżem, z tajemnicą krzyża, żeby w niej odkryć sens miłości i perspektywę naszego życia, żeby z krzyża czerpać siłę i radość. Ale to jest zupełnie inna kwestia. Pierwsza przeszkoda. Nie jestem nikim specjalnym. To kłamstwo, które jest w nas, które wypowiadamy często słowami Mojżesza. Musimy powiedzieć, Panie Boże, ja Ci to kłamstwo daję. Ja się na to kłamstwo nie zgadzam. Ja muszę Wam powiedzieć, że przez wiele lat przeżywałem to kłamstwo w takiej formie, że wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby z Panem Bogiem zacząć rozmawiać. I podczas pewnej katechezy, kiedy jeden z katechetów powiedział, czy Wy macie relację z Bogiem? Czy Wy z Panem Bogiem rozmawiacie? Postawiłem sobie pytanie, czy jak to jest w moim życiu? Czy ja rzeczywiście podejmuję dialog z Panem Bogiem? I uświadomiłem sobie, że nie, ja nie mam dialogu z Panem Bogiem. Dlaczego? Bo moja modlitwa jest przede wszystkim monologiem. Ja mówię do Pana Boga, ale żebym ja dał czas Panu Bogu na to, by On mówił do mnie, no to jest w ogóle dla mnie nierealne, żeby Bóg do mnie przemówił. Więc jak mogę dać Bogu czas na to, żeby do mnie mówił, skoro ja nie wierzę w to, żeby Bóg do mnie mówił? Widzicie w tej wypowiedzi, którą teraz w jakiś sposób przywołuję, to zdanie, które jest wyświetlone. Nie jestem nikim specjalnym. Kim ja jestem, żeby Bóg do mnie mówił? Ale kiedy ten katecheta przekonywał nas tych kilkanaście lat temu, kiedy nawet nie myślałem o tym, że będę księdzem, do tego, żebyśmy weszli w dialog z Panem Bogiem, to zrobiłem coś dla mnie osobiście, teraz patrzę z perspektywy, bardzo dziwnego. Poszedłem do mojego domu, zamknąłem drzwi, żeby się nikt czasem nie przyglądał temu, co ja robię, od mojego pokoju. Upadłem na kolana i patrzyłem na wyrzeźbiony z drewna krucyfiks. I mówię, Panie Boże, no przez kilkanaście lat ja mówiłem do Ciebie. To był nieustanny monolog. Ja mówiłem do Ciebie. Ja kierowałem do Ciebie różnego rodzaju prośby, dziękczynienia, przeproszenia, ale ja nigdy w życiu Ciebie nie usłyszałem. Pomóż mi, żebym ja mógł Ciebie usłyszeć. I słuchajcie, kiedy tak klęczałem, patrzyłem na ten krucyfiks, ja nie wiem, czego ja wtedy spodziewałem się tak do końca, bo kiedy uświadomiłem sobie, co się dzieje, w którym ja momencie jestem i uświadomiłem sobie, że nic się nie dzieje, to krótko mówiąc, delikatnie mówiąc w tym momencie, byłem zdenerwowany na Boga. Bo ja nastawiłem się jako młody człowiek, ten kilkunastoletni chłopak, na to, że skoro Bóg mówi, no to do mnie też przemówi. Co, jaki to jest problem? Skoro On chce wejść ze mną w relację, w dialog, to dlaczego ja mam Go nie słyszeć? Skoro On mnie kocha, ja tej miłości doświadczyłem bardzo wymiernie przez sakrament pokuty wcześniej, szczególnie ten z całego życia, nażywając pewne rzeczywistości, których nigdy wcześniej nie wyznawałem. I słuchajcie, kiedy tak się skupiałem na tym krzyżu, klęczałem i nic się nie działo, przy tym zdenerwowaniu, przy tym oburzeniu na Pana Boga, doszedłem do takiego miejsca, że no, stwierdziłem, że ja już się nie mam na co oburzać, więc klęczałem dalej, patrząc na to, co się będzie działo. I dziękuję Bogu dzisiaj po tych kilkunastu latach od tamtego wydarzenia, że nie wstałem wtedy z klęczek, tylko dalej patrzyłem na ten krucyfiks, bo stało się coś przedziwnego. Nie było to tak, że Pan Bóg w pewnej chwili pomachał ręką z krzyża i powiedział: Hello Ralph, how do you do? A ja mu odpowiedziałem: I'm fine, Jesus, thank you. Jak ty się czujesz, Rafał? Ja, bardzo dobrze, panie. Ktoś zapyta, dlaczego Pan Jezus miałby do księdza mówić w języku angielskim, a dlaczego papież do mnie mówił w języku włoskim? Wszystko jest tajemnicą. Oczywiście ja porównuję tylko, czy wtrącam. Nic takiego się nie stało. I dzięki Bogu, że Bóg nie zaingerował w taki sposób w moim życiu, dlatego, że kiedy ja się uspokoiłem, wyciszyłem, kiedy całkowicie wszystkie te emocje opadły, i to oczywiście na marginesie zasada życia duchowego numer jeden, nie podejmować decyzji wtedy, kiedy jesteśmy roztrzęsieni, kiedy jesteśmy rozchwiani w jakimś stanie emocjonalnym, którego nie możemy opanować, szczególnie przy zakochaniu nie podejmować należy żadnej decyzji. Kiedy to wszystko ze mnie opadło, jedna myśl przemknęła mi przez głowę. I słuchajcie, upłynęło już kilkanaście lat, a ja ciągle tej myśli się trzymam. I wiele razy, kiedy ją cytuję na różnych konferencjach, czy w Polsce, czy poza granicami naszej ojczyzny, to ona powoduje ciarki na moich plecach. Człowieku, jak mam do Ciebie mówić? Od czego masz Pismo Święte? Człowieku, jak mam do Ciebie mówić? Od czego masz Pismo Święte? Kiedy ta myśl przebiegła mi przez głowę, no bo to nie było nic nadzwyczajnego, nie było nagle olśnienia, nie było chmurki z napisem, nie, Jezus nie pomachał ręką, nie puścił oczka. Prawdopodobnie gdyby coś takiego się stało, no ja dzisiaj bym pewnie tutaj nie siedział, tylko panowie w takich białych kostiumach, z takim długim kostiumem, z długimi rękawami przyszliby i tyle byście mnie widzieli. Bóg jest delikatny w spotkaniu z nami. Kiedy ja sobie uświadomiłem, co ja usłyszałem w moich myślach, w tej pierwszej osobie, człowieku, jak mam do Ciebie mówić, od czego masz Pismo Święte? Ja wtedy uświadomiłem sobie jedną rzecz, że Bóg daje mi wszystko, co potrzebuję, obym tylko chciał z tego korzystać, że to, co mówi do mnie, jest zawarte w tej księdze, którą tak rzadko w ten sposób biorę do ręki. Skoro On mówi, że to ja jestem tym człowiekiem, o którym jest określony opis ewangeliczny, biblijny, to znaczy ja mam się nie migać, że to do mojego sąsiada te słowa, do mnie to nie. Jesteś faryzeuszem, mówi Jezus. Ja? No Panie, bez przesady. I muszę Wam powiedzieć, że moja przygoda wiary, tak naprawdę, jeśli chodzi o pytanie Pana Boga o różne rzeczy i słuchanie tego, co Pan Bóg mówi, zaczęła się właśnie od tego momentu. I uważam to za coś bardzo fundamentalnego, by od tego wyjść w konferencji dotyczącej właśnie sposobu na spotkanie z Panem Bogiem. Człowieku, jak mam do Ciebie mówić? Od czego masz Pismo Święte? Jesteś dla mnie kimś specjalnym. Jesteś dla mnie kimś specjalnym, bo Ciebie wybrałem. Bo Ciebie ukochałem. Bo to nie jest Twoja zasługa, że urodziłeś się katolikiem. Bo to nie jest Twoja zasługa, że słyszysz dobrą nowinę. Człowiek z natury swej jest istotą złożoną, która łączy w sobie dwa światy. Przede wszystkim jest on dziełem Boga, od którego wziął początek i do którego winien dążyć jako celu, do celu ostatecznego. Tak powiedział święty Józef Sebastian Pelczar. Dla nas w tym punkcie odkrywania siebie, w kontekście modlitwy, jest to ważne, że jesteśmy dziełem Boga, od którego wziął początek człowiek i winien dążyć do ostatecznego celu. Bóg pokazuje nam ten cel, pokazując nam, kim jesteśmy przed Nim samym. Ale idziemy dalej. Ten rysunek jest schowany, bo trochę wiąże się z tematem. Jest to druga przeszkoda. Niestety w kontekście naszej modlitwy i w kontekście naszego stawania przed Panem Bogiem my znowu powielamy błąd Mojżesza. To znaczy Mojżesz, kiedy Bóg spotkał się z nim, kiedy Bóg powiedział mu, kim jest dla niego, my stajemy przed Panem Bogiem i mówimy tak, co ja tu robię? A może inaczej, co ja Bogu powiem? Kim ja przed Bogiem mam być w świetle tego, że On ma do mnie mówić? Co ja mam w Bogu usłyszeć? Moi drodzy, kiedy przeglądałem różnego rodzaju schematy duchowości, może to jest nie do końca trafne określenie, ale w tej konferencji na praktyczny użytek z tego sformułowania skorzystam. W formacji jednego z ruchów wspólnoty Szemenew dokładnie znalazłem takie rozdzielenie dwóch aspektów naszego przeżywania siebie w kontekście relacji do Pana Boga i w kontekście naszej modlitwy i tego, co z tej modlitwy wynika. Ta wspólnota działająca na całym świecie, wywodząca się z Francji, ma zasadniczo cały rys duchowości oparty na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to poznawanie tego, co jest w moim życiu dziełem Boga, bez spierania się o to, że dzieło Boga tak naprawdę jest jedyne w Jezusie Chrystusie. Bo de facto to jest jakby to najważniejsze określenie. Ta wspólnota tak ma to nazwane. Dzieło Boga i dzieło dla Boga. Po co o tym mówię? Dlatego, że my bardzo często stajemy przed Panem Bogiem jako ci, którzy chcemy coś dla Pana Boga zrobić. I stąd bierze się nasza pobożność, nasze dobre uczynki, nasze różnego rodzaju akcje, nasze zaangażowanie mniejsze, większe. I okazuje się, że jeżeli robimy coś dla Pana Boga, owoce tego działania są albo bardzo małe, albo wcale ich nie ma. Bo jest to robienie czegoś dla Pana Boga. W czym tkwi problem? Problem nasz tkwi w tym, że my przed Panem Bogiem nie jesteśmy w stanie bardzo często stanąć po to, żeby Pan Bóg robił w nas swoje dzieło. W wymiarze praktycznym polega to na tym, że w każdej sytuacji, w każdej sprawie, którą podejmujemy, my winniśmy pytać, czy tej sprawy chce od nas Pan Bóg. Może się okazać, że wchodzimy do ciemnego pomieszczenia i idziemy i nieustannie potykamy się o jakiś przedmiot, tłumacząc: Panie Boże, dlaczego Ty mnie tak prowadzisz? Dlaczego jest mi tak źle w tym prowadzeniu? Możemy nieustannie stawiać zarzuty Panu Bogu. Dlaczego tak się dzieje? A Pan Bóg, jeżeli Go zaczniemy słuchać, może odpowiedzieć nam jedno. Słuchaj, dlaczego Ty idziesz po ciemku? Dlaczego nie zapalisz światła? Panie Boże, no nie wiedziałem, że jest światło. Dzieło Boga, a dzieło dla Boga. Jeżeli staję do modlitwy, jeżeli proszę, żeby Bóg czynił we mnie więcej niż ja rozumiem, niż ja pojmuję, niż mogę nawet wymyśleć w najlepszy sposób, to odkrywam, że Bóg będzie mnie prowadził w konkretne sytuacje, będzie mi dawał konkretnych ludzi, którzy ze mną będą podejmować to, co podjąć należy w określonym czasie, w określonym miejscu.
Czarno na białym.
Dzieło Boga we mnie to jest postawa Marii na modlitwie. Pamiętamy, co robiła Maria. Czy ona krzątała się wokół tych placków, tak jak Marta? Nie. Ona siedziała i słuchała. I co jej powiedział Jezus? No ty wybrałaś najlepszą cząstkę, której nigdy nie będziesz pozbawiona. Wybrałaś najlepszą cząstkę, kiedy... Któregoś dnia medytowałem ten fragment Ewangelii, pomyślałem sobie, co by było, gdyby te dwie kobiety siedziały u stóp Jezusa. Prawdopodobnie, kiedy Jezus by zgłodniał, to albo by poszli robić placki razem, albo posłałby którąś z nich, ale w taki sposób, by pokazać to, co pokazał w tej sytuacji, kiedy Marta chciała w tej aktywności więcej niż Jezus od niej chciał w tym momencie. Dzieło Boga, a dzieło dla Boga. Co ja robię? Co ja powiem na modlitwie? Nic nie musisz robić. Nic nie musisz mówić. Po prostu bądź. W tym roku kapłaństwa w sposób szczególny wspominamy proboszcza z Ars. Pamiętamy tę historię, która jest wielokrotnie cytowana, kiedy proboszcz z Ars wchodzi do swojego kościoła i widzi kolejny raz człowieka ze swojej miejscowości, modlącego się, ale w taki sposób, że w ogóle nic nie mówi, nic nie robi. Pyta się, co ty robisz? Ten człowiek odpowiada, ja patrzę na Jezusa, Jezus patrzy na mnie. Jeżeli moja modlitwa ma być dobrą modlitwą, muszę znaleźć czas na to, żeby nie robić nic. Aleksandro Pronzato w jednej ze swoich książek mówi, popatrzcie na piasek, na wydmę. Wystarczy, że wiatr zawieje, całe te tony piasku, one leżą, są przenoszone z jednego miejsca na drugie. My jesteśmy często aktywistami, często biegniemy, żeby coś zrobić, czego zupełnie nie chce Pan Bóg. Nie martw się! Jeżeli Bóg cię powołuje do jakiejś misji, to da ci ludzi, da ci pieniądze, da ci sposób działania, da ci pomysły, wszystko ci da, nawet jeszcze więcej. Ty zrób tylko jedno, uwielbiaj Go. Stań do modlitwy, znieś ręce, powiedz, Panie, oto jestem prochem, niczym. Użyj mnie, jeśli chcesz. Jeśli to Twoje dzieło, a jeśli nie, to po co ja mam się zabijać? Mam robić coś przeciwko Tobie? Bez sensu. To by się okazało, że walczę z Tobą. Robię dzieło dla siebie, na swoją chwałę. Panie, zobacz, jaki jestem fajny. Ha, ha, ha. Spotykam się z ludźmi i niektórzy mówią, proszę księdza, to taka modlitwa to nie dla mnie. Dlaczego? Proszę księdza, co ja powiem Panu Bogu? Przecież ja się boję Go obrazić swoimi słowami. Jak powiem swoje słowa, to może nie będzie to takie, jak powinno być. Dziecko się nie boi. Nawet jak powie a-gu-gu-gu-a. Bo ono wie, że jest przed Ojcem, kochającym. Wie, że nic nie może zepsuć. Bo i tak wszystko popsuło. Popatrzmy na Pelczera, który nas dzisiaj prowadzi w tym poznawaniu siebie, w odkrywaniu siebie w kontekście modlitwy. Chrześcijanin winien za pomocą łaski uczynkowej Ducha Świętego i w ciągłej pracy nad sobą całe swe życie wewnętrzne i zewnętrzne układać według woli Bożej, objawionej przez Chrystusa i ukazywanej przez Kościół, aby w swoich myślach, uczuciach, słowach, czynach i cierpieniach stał się podobny do Niego. Na tym właśnie polega życie chrześcijańskie. Zobaczcie, jak w to się wpisuje życie modlitwy. Stać się podobnym do Jezusa. Boże więc, ale jak ja cierpię, jak ja nic nie mówię na modlitwie, no to cierp. Czy tak szybko zapominamy o tym, co przeżywał Jezus w Ogrójcu, kiedy się modlił, kiedy doświadczał takiego wielkiego trudu w modlitwie? Czy my chcemy uciec od tego? Czy nasza modlitwa ma być dla nas obżarstwem duchowym? W ogóle, czy się spowiadamy z obżarstwa duchowego? Tak się pomodliłem, proszę księdza, że już lepiej się nie dało. Ła! A jak się tak nie pomodliłem, no to jakoś tak nie czuję, że Pan Bóg jest. Nie wiem, czy On jest, czy Go nie ma. Tak nie czułam dzisiaj, proszę księdza, że mam pójść do kościoła i nie poszłam. Co Pan Bóg ma z Tobą zrobić, jak Ty nie czujesz? Przecież Ty czujesz, że nie czujesz, a więc i tak czujesz. A że nie czujesz, jak czuć byś chciał czy chciała, to już jest tylko Twój problem. Bóg robi w Tobie dzieło z Tobą, nawet wtedy, kiedy Ty nie czujesz, jak czuć byś chciał czy chciała. Życie wewnętrzne i zewnętrzne opiera się na decyzji, bo istotą wiary jest decyzja. To nic głębszego. Jeżeli ja decyduję się na relację z Bogiem, to ja nie muszę robić, nie muszę stawać na uszach. Nie muszę teraz kombinować. Nie muszę szukać nadzwyczajności. Powiem Wam tak na marginesie, że jak chodzę na adorację do Pana Jezusa, to proszę Pana Jezusa, Panie Jezu, bez nadzwyczajności proszę, bo tego nie przetrzymam. Proszę, żadnych iluminacji, żadnych uniesień, proszę, żebym nie lewitował, proszę, żeby żadnego blasku z tabernakulum nie było. Nie, 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 mnie wystarczy to, co jest. No poczytajcie sobie, co cierpiała siostra Faustyna, kiedy miała takie sytuacje. To po co nam to jest, żebyśmy nieustannie na badania psychiatryczne chodzili, żeby ludzie na nas patrzyli jak na dziwoków? Często tak chcemy, tak się modlić. Nie wiemy, o co prosimy. Życie wewnętrzne, Twoje życie wewnętrzne, wynikające z decyzji, którą podejmujesz, jest kształtowane potem przez Twoją zewnętrzność. Można powiedzieć definicję księdza Lewandowskiego, definicję dojrzałej wiary z teologii ewangelizacji. Jest taka dość mądra książka, która mówi, że człowiek prawdziwie zewangelizowany, czyli ten, który przyjął dobrą nowinę do swojego serca, do swojego wnętrza, żyje duchem Jezusa Chrystusa, mentalnością Jezusa Chrystusa, to człowiek, który nieustannie podejmuje decyzje wiary wobec tych wszystkich emocji, o których Państwu powiedziałem, i zamienia tę decyzję wiary podjętą w sercu na konkretne uczynki, na konkretne płaszczyzny, wprowadzając Chrystusa w poszczególne płaszczyzny swojego życia. Od sfery religijności, tylko na tym poziomie religijności, poprzez sferę seksualności, poprzez relacje społeczno-ekonomiczne, polityczne, gospodarcze, ekonomiczne itd., itd. Święty Paweł to przepięknie zawarł w 10 rozdziale, 9 wersecie i w kolejnych, kiedy powiedział tak, że jeżeli ty ustami swoimi wyznasz, a więc to jest czynność zewnętrzna, i w sercu swoim uwierzysz, a więc podejmiesz decyzję wiary, tak jakby zakładał, że człowiek może być niewierzący, który przyjmuje Ewangelię, osiągniesz zbawienie. Dlaczego? Bo sercem przyjęta wiara, czyli decyzja, że chcę wierzyć w to, co objawił mi Bóg, prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej, czyli konsekwencja wynikająca z decyzji, prowadzi do zbawienia. No nic prostszego. Podejmować decyzję i ją w sercu i ją potem wyrażać na zewnątrz. W życiu modlitwy, w każdej sferze życia modlitwy. Skracam to, bo patrzę na zegarek, że już powinienem kończyć, a jestem przy drugiej przeszkodzie na 5. Przeszkoda trzecia. A jeśli brak wiary? Zaczniemy tutaj od Pelczera, by wyróżnić 3 okresy życia duchowego w kontekście świętego Jana od Krzyża, które są dość mocno nagłaśniane, ale często bez zrozumienia. Jak w rozwoju sił fizycznych i umysłowych wyróżnia się 3 okresy, mianowicie wiek dziecięcy, młodzieńczy i dojrzały, tak w życiu duchowym można uwydatnić 3 główne stopnie, które teologowie nazywają 3 drogami, to jest drogę oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. To jest to coś, co przeżywamy w życiu modlitwy na przestrzeni naszego rozwoju jako ludzi. Kiedy poczytalibyśmy różnego rodzaju myślicieli chrześcijańskich, a szczególnie teologów duchowości, czyli ludzi, którzy się modlitwą zajmują na co dzień, to oni powiedzą nam tyle, że te 3 drogi mieszają się ze sobą, że to nie ma jednej drogi, że skończył się etap oczyszczenia i teraz zaczyna się etap oświecenia, że skończył się etap oświecenia, zaczyna się etap zjednoczenia. My musimy wyjść od czegoś bardzo podstawowego, omawiając te etapy w życiu modlitwy. Mojżesz, kiedy spotkał się z Panem Bogiem, to zarzucał Panu Bogu to i to był jego brak wiary. A jeśli nie uwierzą w to, co ty mi pokazujesz, to, co ty mi dajesz. Poczytajcie sobie 3 rozdział Księgi Wyjścia. Prawie kończy się w pierwszej części 4 rozdziału, to, o czym teraz mówię. Jeśli zakładamy, że nasza wiara nie przechodzi nieustannie rozwoju, nie rozwija się, jeśli zakładamy, że nie ma tego, co nazwane jest w życiu duchowym dezintegracją pozytywną, to rzeczywiście mamy się czego obawiać. Co to takiego jest? Tutaj już odwołuję się do takich nazwisk psychologów jak Marek Dziewiecki, jak ksiądz, ojciec Nowak. Oni mówią o tym, że człowiek w życiu duchowym, właśnie w przestrzeni modlitwy i przeżywania siebie w relacji, musi, właściwie inaczej, nic nie musi, jest zaproszony do tego, żeby widzieć, jak Bóg przeprowadza w nim ten proces duchowego rozwoju, w którym obumiera. I tu już mówimy terminem z Pisma Świętego. Stary człowiek, by mógł się rodzić nowy człowiek. Na czym to polega? Drodzy Państwo, posłużę się prostym przykładem. Kiedy w mieszkaniu człowieka, w takim fizycznym, zewnętrznym, mamy dom jednorodzinny, parterowy, nie mieszczą się meble, rodzina się rozrasta, no, zięć się sprowadził do domu, przywieźli swoje meble, urodziły się dzieci, właściwie no, zaczyna się robić ciasno. Jest możliwość podniesienia dachu, to normalna rodzina zrywa dach, podciąga ściany do góry i zakłada dach po co? Żeby powiększyć tę przestrzeń mieszkania o to, co się w tym mieszkaniu na parterze nie mieści. I tak naprawdę jest to dezintegracja pozytywna, czyli zniszczenie czegoś, żeby coś nowego mogło zafunkcjonować. Bóg tak naprawdę robi to cały czas w nas. Dlaczego? Bo Bóg przez drugiego człowieka szczególnie, ja już pomijam tutaj cały kontekst modlitwy, bo w modlitwie to się najbardziej uaktywnia, czy w modlitwie najbardziej możemy to dostrzec, to co robi Bóg z nami, wyprowadza nas z tego etapu oczyszczenia, że my się odrywamy od wszystkiego, że pozostawiamy swoje schematy myślenia, że pozostawiamy to, z czym jesteśmy związani, do czego jesteśmy, co jest dla nas ważne. On to wszystko nam pokazuje i rozświetla, jeżeli jesteśmy posłuszni Jemu samemu, by wprowadzić nas właśnie w to smakowanie Jego obecności, by pokazać nam, co On może nam dać. I to jest już ten drugi etap oświecenia w życiu duchowym. By znowu nie zatrzymać nas na tym, ale by nas poprowadzić do tego, o czym mówi święty Jan od Krzyża, co nazywa się zaślubinami z Bogiem. Czyli takim przeżywaniem relacji z Bogiem, że człowiek już niczego na tym świecie nie potrzebuje. Że człowiek jest tak pełny Boga, że w nim się aktualizują słowa świętego Augustyna, że moje serce Boże jest spokojne, bo w Tobie spoczęło. Bo ja przeżywam to, co jest niebem we mnie. Królestwo Boże pośród Was jest, mówi Jezus. Oczywiście, zobaczcie, że my się na to nie godzimy. Kiedy my spotykamy trudnego człowieka w naszym życiu, to o co my się modlimy? O to, żeby on się nawrócił, a nie żebyśmy my się nawrócili. Nie modlimy się o to, Panie Boże, wiesz, nawróć mnie, żebym potrafił tego człowieka przyjąć. Tylko mówię, Panie Boże, zobacz, jaki grzesznik, a to skurczy byk. A Jezus nie powiedział, jak Judasz przyszedł do Niego, a ty skurczy byku, zejdź mi z oczu. Tylko powiedział, przyjacielu, po coś przyszedł. My się tak modlimy. I w nas się nie dokonuje to, czego chce Jezus. Jezus czeka, aż opadną wszelkie możliwe sposoby, które wymyślamy na nas samych, w naszej pracy nad sobą, żebyśmy się stali bankrutami przed Nim, powiedzieli, Boże, nic nie mogę zrobić. Tylko Ty możesz we mnie coś zrobić, czego ja zrobić nie mogę. Rób to, Boże, bo ja już nie mogę ze sobą. Żeby wybrzmiało w nas to, że najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby we mnie zamieszkała moc Chrystusa. Wtedy Bóg rzeczywiście mówi, o, świetnie, w końcu o to mi chodziło, jest. Życie duchowe. Ja mówię tak dlatego, że ja wiele razy sam to przeżywałem w swoim życiu, drodzy Państwo, kiedy pamiętam taką sytuację, miałem jednego z profesorów, nieważne kiedy i nieważne gdzie. Księże Darku, czy ja jeszcze mam trochę czasu? Mogę mówić? To jeszcze pomówię. Drodzy Państwo, posłużę się takim prostym przykładem. Nie mogłem znieść jednego człowieka w swoim życiu i męczyłem się z tym okropnie, ponieważ ja się ciągle modliłem o jego nawrócenie. Ten człowiek mnie strasznie denerwował. Ja co dwa tygodnie chodziłem do spowiedzi i co dwa tygodnie chodziłem z tym samym. Mówiłem, nie no, jak widzę tego człowieka, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Jak widziałem go na jednym piętrze, to przechodziłem na drugie, żeby go tylko mijać i żeby go nie spotykać. A jak się już z nim spotkałem, to przy moim braku pokory to dochodziło do takich sesji, do takich spięć, że konieczna była spowiedź regularna z tego właśnie problemu. I w końcu już będąc takim już bankrutem duchowym, mając takie doświadczenie, że ja już dalej nie mogę w tym pójść. Wracałem z jednego z takich spięć, nieważne kiedy i nieważne gdzie. Przechodziłem koło kaplicy. Wszedłem do tej kaplicy, taki zrezygnowany. Mówię, Panie Boże, wczoraj byłem u spowiedzi, a dzisiaj znowu to samo. No, to wszystko jest bez sensu. I tak popatrzyłem na krzyż. W centrum tej kaplicy był umieszczony krzyż, krucyfiks, Chrystus zawieszony na krzyżu. Patrzę i taka myśl. Dziękuj za krzyż. Pomyślałem sobie, zaraz, no to chyba jakieś głupie jest, że ja mam dziękować za krzyż za tego człowieka. No pomyślałem sobie, ale co mi zależy? No dobra. I systematycznie wieczorem, kiedy klękałem przy łóżku do modlitwy wieczornej, to pierwsza rzecz, którą robiłem, Panie Boże, ja tego nie rozumiem, dlaczego tak jest. Ja w ogóle tego człowieka nie mogę przyjąć. I słuchajcie, krok po kroku zacząłem odkrywać, że to nie on ma problem, tylko ja mam problem z moją relacją do niego. Ja nie mogę go przyjąć. Ja nie mogę z nim zacząć normalnie rozmawiać, bo się od razu poruszam, obruszam, bo od razu się denerwuję. Po miesiącu takiej modlitwy za tego człowieka, po miesiącu dziękczynienia za krzyż, Bóg zrobił, czy pokazał mi to bardzo wyraźnie przez konkretne wydarzenia w tej całej rzeczywistości, przez którą przechodziłem, że to jest mój problem. Że to on ze mną przerabia ten problem teraz w kontekście tego, co przeżywam. Że to on chce moje serce zmienić, żebym ja tego człowieka mógł normalnie przyjąć. I kiedy ja dostrzegłem to, pomyślałem sobie, Panie Boże, to jest centrum Ewangelii. Jeżeli ja zacznę kochać kogoś, kto jest dla mnie problemem, to już więcej być nie może. To mogą do mnie strzelać i ja będę kochał. Modlitwa ma nas prowadzić w taką głębię spotkania. O tym mówi czy Pelczar, czy Jan od Krzyża, czy święty Paweł od Krzyża. Zjednoczenie. I to, co jest piękne dla nas, to to, że na każdym etapie Pana Boga my nie jesteśmy kimś lepszym czy gorszym. Bo mamy swoją drogę. My nie musimy zarabiać na miłość Pana Boga. Bóg nie kocha nas za to, ile damy serca drugiemu w koło nawet przyjaciół katolickiego Radia Podlasie. Bóg nie kocha nas za to, ile różańców odmówimy, ile mszy świętych my będziemy sprawować. My jesteśmy kochani za nic. Natomiast nasza miłość, jeśli to przyjmiemy, jest wynikiem tylko odpowiedzi na tę miłość.
Jeśli chcesz widzieć więcej od siebie,
tak jak sen. Jeśli chcesz.
widzieć więcej od siebie. Zamknij oczy swe.
Czarno na białym.
Przeszkoda czwarta w życiu modlitwy. Ona się wiąże z tym przykładem, który wam teraz powiedziałem. I święty Sebastian, Józef Sebastian Pelczar napisał tak. Jeżeli jednak z twojej strony nie braknie dobrej woli i modlitwy, Bóg sam będzie cię wspierał, umacniał tak, że jak orzeł wzbijesz się na wyżynę, które dziś wydają ci się niedostępne. Bóg sam będzie robił w tobie to, czego ty zrobić nie możesz. To się oczywiście wiąże czy też z drugą przeszkodą, czy w jakiś sposób przeciwny wynika z tej trzeciej przeszkody, o której mówiliśmy. Bóg chce w nas robić więcej, niż my możemy pomyśleć czy zrozumieć. Warunek jest jeden. Otwartość na Jego dzieło w nas i posłuszeństwo potem w tym, co On chce w nas zrobić. Posłużę się przykładem, który dla mnie jest bardzo żywy, dlatego że dopiero upłynęło 6 lat od tego wydarzenia. Przykład jest też komiczny dla mnie samego. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, kiedy ksiądz biskup wyświecił mnie na księdza, to się trochę zdziwiłem. Nie tylko z tego powodu, z tych wszystkich powodów, które już do tej pory poznałem, że powinienem się zdziwić, ale zdziwiłem się trochę z innego powodu, którego do tej pory nie znałem. Zdziwiłem się z tego powodu, że od momentu święceń kapłańskich do momentu święceń kapłańskich podobały mi się co niektóre kobiety. Po święceniach kapłańskich zaczęły mi się podobać wszystkie kobiety. I pomyślałem sobie, Boże, może ja nie mam powołania, może 6 lat straciłem w seminarium, pytałem niby uczciwie Pana Boga, starałem się być sobą w każdym detalu, czasem to przysparzało moim przełożonym trochę problemów, co ze mną zrobić, ale powiedziałem, że albo będę prawdziwym księdzem, albo nie chcę być nim wcale. No i a tutaj święcenie i ja mam problem. No, raptem wszystkie kobiety są jakoś tak inaczej piękne, w ogóle są takie tajemnicze, w ogóle no kosmos. No i przez pierwsze 2 lata kapłaństwa, mówię, że dopiero ta historia ma 6 lat, bo mamy 8. rok kapłaństwa, nam idzie z księdzem Darkiem. Przez pierwsze 2 lata, słuchajcie, spychałem to całkowicie gdzieś pod dywan. Mówiłem, Boże, ja nie mam problemu. Słuchajcie, przez pierwsze 2 lata robiłem wszystko, żeby w jakiś sposób te myślenie w ten sposób, że jak to możliwe, że ja jestem księdzem, a mi raptem podobają się kobiety. Jak to, Panie Boże, zrób coś z tym. I słuchajcie, z mojego gadania nic nie wynikało, dlatego że ja tak naprawdę tak bardzo śmiało nie przychodziłem z tym problemem, bo się bałem sam przed sobą nazwać go po imieniu. Nie dałem, można powiedzieć, rady nazwać przed sobą problemu, że ja ten problem faktycznie mam. I po 2 latach, zmęczony tym problemem, kiedy padłem do modlitwy z tą sprawą, Boże, co ja mam zrobić? Zabierz to ode mnie. Ja sobie z tym nie radzę. Ja nie chcę tak żyć. Dlaczego ja mam żyć w tym wymiarze, że mi się mają kobiety podobać? No takie dziwne myślenie, głupie myślenie, nie? To pierwsza myśl, która przyszła mi na modlitwie, brzmiała w ten sposób. Myśl bardzo prosta. A kto ci powiedział, że ja ci to kiedykolwiek zabiorę? O rany. W tym momencie opadły mi ręce z wrażenia. Więc kolejna myśl w takim wewnętrznym dialogu. Panie Boże, no to co ja, do końca życia będą mi się kobiety podobały? Do końca życia będę, bo nie powiedziałem wam jeszcze jednej rzeczy, do końca życia będę marzył o tym, żeby założyć rodzinę? Żeby mieć dużo dzieci? I słuchajcie, przyszła kolejna myśl. A co ty mi możesz dać? A co ty mi możesz dać? Powaliło mnie to. Drodzy Państwo, ja się wzruszyłem wtedy. Dlaczego? Bo ja sobie uświadomiłem, że ja będę teraz z tym żył, bo Bóg prowadzi mnie do zrozumienia, że dla mnie jest to droga uświęcenia, że ja Mu mogę dać to, czego nie będę mógł zrealizować, jeżeli tylko będę wierny. Że to, co jest dla mnie problemem w wymiarze mojego krzyża, dlaczego ja mam teraz takie ogromne pragnienie założenia rodziny? Dlaczego ja mam takie ogromne pragnienie posiadania dużej ilości dzieci, przynajmniej 7, w busik? 2 minuty i kończę. No, żebym mógł to Bogu ofiarowywać. Żebym w tym, co jest dla mnie problemem, mógł widzieć dla siebie Jego miłość. I stało się coś przeciwnego, bo w momencie, kiedy to Panu Bogu ofiarowałem, to przestało być problemem. Kiedy ja podziękowałem, przyjąłem to jako moje doświadczenie Boga. Ale wynikało to z czego? No, ze stawania w prawdzie przed Panem Bogiem, w pokazaniu tego: Boże, na modlitwie nie dam rady, Ty mnie z tego wyprowadź. Ostatnia przeszkoda. Co jest najgorsze na modlitwie? No, powiedzenie to, co powiedział Mojżesz. Ja nie wszystkie cytaty, nie wszystko cytowałem dzisiaj. Mojżesz, kiedy Bóg go przekonał do relacji, do tego, co ma z tej relacji wynikać, powiedział: oj, ja i tak nie pójdę. I to jest najgorsze. Jeżeli Bóg daje nam argumenty, by za Nim iść, daje odpowiedzi, jak mamy to realizować, a my powiemy te słowa: i tak nie pójdę, nie wejdę w głębie modlitwy, nie chcę spotkania z Tobą, to Bóg jest bezradny. Nikt nie może zrobić w nas, za nas tego, co my mamy zrobić względem Pana Boga. Skoro święty proboszcz Zars mówi o 99 krokach Boga do nas, to w tej decyzji jednego kroku do Boga wyraża się cała tajemnica spotkania z Bogiem. Święty Józef Sebastian Pelczar tak to napisał: bądź wierny Bogu nie tylko w rzeczach wielkich, ale i w małych. Mężnie dźwigaj krzyże życia i oddaj się Bogu całkowicie woli Bożej. Nie odmawiaj Bogu żadnej ofiary, jakiej od Ciebie zażąda. Na tym chciałbym kilka takich myśli, refleksji dotyczących modlitwy zakończyć. Gdyby ktoś chciał to jeszcze bardziej przedłużyć, to zapraszam wydawnictwo, kilka płyt z konferencjami. Proszę się nie dziwić, że to są różne loga różnych rozgłośni radiowych. Tam są różne radia, niekoniecznie tylko jedno radio Podlasie. Nie dlatego, żebym nie promował naszego radia i mówił źle o nim gdziekolwiek, bo tak nie jest. Natomiast jeżeli ktoś chce mnie wydawać, to z tego się cieszę. W związku z tym konferencje różnego rodzaju, nauczania są na płytach od 3 zł po 10 zł. Książek nie mam, bo po prostu ich zapomniałem. Bardzo chciałbym podziękować. Panie Jezu Chryste, prowadź nas w tej modlitwie i pokaż nam, odkryj przed nami samymi drogę, po której nas chcesz prowadzić. Amen.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie tej konferencji. Konferencję wygłosił ksiądz Rafał Jarosiewicz podczas spotkania prezesów Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. A temat dotyczył 5 przeszkód czy wymówek naszych na drodze do dobrej modlitwy. Mam nadzieję, że te rozważania czy przedstawienie tych przeszkód na drodze do dobrej modlitwy pomogą Państwu w uporządkowaniu swojej osobistej modlitwy w swoim życiu duchowym. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy wytrwali razem z Katolickim Radiem Podlasie aż do tego czasu. Zapraszam na jutro. Program Katolickiego Radia Podlasie już rozpoczynamy od godziny 5:30. Życzę jeszcze dobrego wypoczynku, dobrej i spokojnej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Dariusz Denisiuk. Dookoła sztorm, Twoje ręce to mój los.
Czarno na białym.